Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Dzień dobry, to Studio Wilno, które się mieści w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. W ten wiosenny, kwitnący i rześki poranek łączy się z Warszawą i Krakowem oraz można nas słuchać internetowo. A audycje poprowadzą Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
Na dworze jest wiosennie i rześko. Aktualne informacje meteorologiczne dla Wilna to 16 kresek na plusie, które mają się utrzymać w ciągu całego dnia. A dla tych, którzy się wybierają do Wilna na weekend, może trochę popadać, ale nadal będzie ciepło. Mamy godzinę 10:15, a to najwyższy znak, że czas zacząć naszą audycję.
Wileński przegląd zdarzeń.
W niedzielę zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, jak też obywatele oddali swój głos w dwóch referendach. Jedno dotyczyło podwójnego obywatelstwa, drugie natomiast zmniejszenia liczby posłów w Sejmie. Niestety dwa referenda zostały nieprzyjęte ze względu na niewystarczającą ilość głosów. Natomiast w drugiej turze o fotel prezydenta będzie się ubiegało dwóch przedstawiciele. Konserwatystka Ingrida Simonity i niezależny kandydat ekonomista Gitana Snusieda. Jak też w tym samym czasie odbędą się wybory do Europarlamentu. W dniach 14-15 maja z roboczą wizytą na Litwie przybyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Magdalena Gawin, która oprócz złożenia wieńców na mauzoleum matki i serce syna na cmentarzu na Rosie, wzięła udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych w ambasadzie RP na Litwie dla przedstawicieli z dziedziny sztuki, teatru i bibliotek państwowych. Wzięła również udział w otwarciu wystawy na Uniwersytecie Wileńskim na dziedzińcu Sarbiewskiego pod tytułem Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet w 1918 roku.
I drodzy Państwo, Polak z Wilna odkrył gwiazdę, taką normalnie gwiazdę na niebie. Odkrycie udało się dokonać w prywatnym obserwatorium pana Henryka Sielewicza spod Lawaryszek i już zostało ono potwierdzone przez Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych z siedzibą w USA, które nadało nowej gwieździe nazwę Sielewicz 1. Co ciekawe, nazwa została zapisana zgodnie z pisownią polską, a nie litewską.
Wileński gość.
A naszym gościem Studio Wilno jest dziennikarka Kuriera Wileńskiego Ilona Lewandowska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry Państwu.
Otrzymałaś ostatnio nagrodę imienia Macieja Plażyńskiego, przyznawaną dziennikarzom i mediom służącym Polonii. Zostałaś tym samym wyróżniona w kategorii dziennikarz medium polonijnego za odkrywanie i wnikliwe opisywanie nieznanych, poruszających historii polskich bohaterów na kresach. Czym dla Ciebie jest ta nagroda?
Ta nagroda przede wszystkim była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo zupełnie nie spodziewałam się, że to, o czym piszemy w Kurierze Wileńskim, zwłaszcza, że przede wszystkim te tematy są poruszane w wydaniu magazynowym, które rzadko trafia do internetu. Nie myślałam, że to będzie dostrzeżone, natomiast no nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę. Dla mnie jest to przede wszystkim podwójna nagroda. Pierwsza nagroda to jest to, że w ogóle mam okazję zbliżać się do tej historii. To jest naprawdę niesamowite dla człowieka, który przyjeżdża z Polski, odkrywanie historii Wileńszczyzny, ludzi związanych z Wileńszczyzną tutaj na miejscu. I muszę przyznać, że zupełnie zmieniło to mój sposób bycia na Litwie, zmieniło mój sposób patrzenia na historię. Ja jestem absolwentką studiów historycznych, wykonuję zawód dziennikarza już od kilku lat, natomiast jednak to moje pierwsze wykształcenie jest dla mnie ważne i daje mi tutaj jakąś solidną podbudowę, ale to, że tą historię można odkrywać bezpośrednio w spotkaniu ze świadkami, to jest coś wyjątkowego i też mam świadomość, że to jest taki wyjątkowy skarb wileńszczyzny, w której ja mam w jakiś sposób swój udział.
A przybliż naszym słuchaczom, jakimi tematami takimi ostatnio zajmujesz się?
No ja z zasady zajmuję się trudnymi tematami. Najczęściej są to takie tematy między życiem a śmiercią osadzone. I tu są takie dwa jakby bloki zasadnicze. Pierwsza część to są żołnierze Armii Krajowej, ich losy, zwłaszcza ci, którzy zostali zamordowani. Mamy taką piękną tradycję współpracy z Wydziałem Kresowym Biura Poszukiwania i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Miałam okazję jeździć tutaj na Wileńszczyźnie, być obok prowadzonych prac i też przeżywać takie bardzo piękne chwile, gdy odnajduje się osoby, które przez rodziny były poszukiwane przez kilkadziesiąt lat i nagle rzeczywiście można mówić o tym, że te takie wielka niewiadoma, która towarzyszyła im rodzinom, wreszcie zostaje no, w jakiś sposób
ujawniona,
tak. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście zajmuję się też taką moją drugą pasją, to są żołnierze, którzy zostali rozstrzelani jako wrogowie ojczyzny, to są Tuskulany. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Tuskulany i identyfikację Polaków, którzy tam są pochowani, to będziemy mieli jakieś lepsze wiadomości, oprócz tego, że udało się już odnaleźć część rodzin z tych żołnierzy, którzy tutaj w Wilnie zginęli. No i taki trzeci, być może teraz najważniejszy obszar, no to są Polacy ratujący Żydów. To jest taki obszar, który z jednej strony wiąże się z tym, że tutaj na Wileńszczyźnie, też jako dziennikarka Kuriera, miałam okazję spotykać się z ludźmi, którzy opowiadali swoje historie, opowiadali o tym, jak w ich rodzinach w czasie wojny Żydzi byli ratowani. I też to zainteresowanie wynika z konkretnej bardzo propozycji napisania książki na ten temat, jaką otrzymałam rok temu od Instytutu Polskiego w Wilnie.
A chciałam również wrócić do tematu Tuskulanum. Czy w tych poszukiwaniach strona litewska wspiera Panią? Czy są jakieś trudności? Jak wygląda współpraca?
Ja nigdy nie miałam trudności ze stroną litewską. Jeżeli chodzi o Tuskulany, czy tutaj archiwa jakiekolwiek, to tu jest bardzo duża otwartość. Jeżeli ktoś próbował czegoś szukać w Wilnie, to wie, że nie ma żadnego problemu z dotarciem do dokumentów, nie ma żadnego problemu z uzyskaniem informacji. Samo Muzeum w Tuskulanach to jest też może okazja, żeby powiedzieć o tym, że to jest rzeczywiście muzeum bardzo dobrze od strony takiej edukacyjnej przygotowane. Tak naprawdę odwiedzając muzeum mamy dostęp do pełnej dokumentacji. Oczywiście to są dokumenty pisane w języku okupanta, bo to są dokumenty pisane po rosyjsku. Nikt ich nie tłumaczy na większą skalę, na polski czy na litewski, natomiast no faktycznie do tej dokumentacji mamy dostęp już wchodząc do muzeum. Możemy liczyć na informację pełną i tutaj ja nie spotkałam się z jakimiś trudnościami.
Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie ukazała się polsko-litewska książka o Polakach z Wileńszczyzny, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Jesteś autorką publikacji zatytułowanej Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Przybliż naszym słuchaczom, o czym właściwie jest ta książka.
Ta książka jest o spotkaniach Polaków i Żydów w czasie wojny. Najpierw pierwsza jej część to są rozmowy z historykami. Ja zaczynając pracę nad tą książką zastanawiałam się bardzo, w jaki sposób najpełniej można przybliżyć tę historię, żeby czytelnik rzeczywiście mógł zrozumieć tą bardzo specyficzną sytuację. Dużo czytałam i też oprócz tego, że czytałam artykuły, czytałam komentarze w internecie, żeby zrozumieć, czego ludzie nie rozumieją, albo jaka jest ta bariera, która przeszkadza im w tym dotarciu do tej historii tak naprawdę, spotkaniu się, zrozumieniu jej. I wydawało mi się, że to jest coś takiego jak niezrozumienie sytuacji wojennej, że najpierw trzeba wprowadzić tą sytuację konkretną tutaj, a dopiero potem mówić o tych historiach. I książka zaczyna się od 3 wywiadów. To są wywiady ze specjalistami. Pierwszy to jest dr Arunas Bubnis, który jest autorem książki o Holokauście na Litwie i rzeczywiście jest największym autorytetem, jeżeli chodzi o prowadzone na Litwie badania. Drugą osobą to jest dr Marcin Urynowicz, który mówi o specyfice Polaków w czasie wojny, o polskich sprawiedliwych, o tym, czym się różniła sytuacja Polaków od sytuacji ludzi innych narodowości w czasie wojny i o tym, czym się różniła pomoc przez nich udzielana. Trzecia to jest pani Danuta Szalczyńska z Muzeum Żydowskiego imienia Gaona Wileńskiego, która zajmuje się zbieraniem dokumentacji na temat osób, które udzielały pomocy Żydom na Litwie. I to jest taki, rzeczywiście te 3 wywiady to jest takie wprowadzenie, które pozwalają zrozumieć, o jakiej sytuacji tak naprawdę mówimy. Dalsza część książki to jest 11 historii, które mówią już o konkretnych przypadkach udzielenia pomocy. Tam jest kilkanaście rodzin, bo są historie, w których jest więcej niż jedna rodzina, której tej pomocy udzielała. Starałam się, żeby wszystkie te historie opierały się na rozmowie. Nie we wszystkich przypadkach to się udało, bo nie zawsze miałam okazję spotkać świadków, a zdarzało się, że były historie, których po prostu nie można pominąć, żeby ten obraz w jakimś sensie może nie tyle był pełen, bo on i tak nie będzie pełny, to jest po prostu wiadomo, że tych historii jest znacznie więcej. Ja też już teraz otrzymuję bardzo dużo sygnałów, że jeszcze tutaj i warto by się było zająć tym tematem. To jest tylko taki pewien obrazek, natomiast no wydaje mi się, że to są takie historie, które coś pokazują.
Którą historię najbardziej zapamiętałaś, która ci najbardziej legła na sercu, jeżeli byś mogła powiedzieć?
Ja nie wiem, czy to się tak da powiedzieć. Na pewno historia, która na mnie zrobiła największe wrażenie, to była historia rodziny Bujelów. To jest historia matki, która w sytuacji, gdy do ich domu, w czasie wesela najstarszej córki, przyszła żydowska dziewczyna, która uciekła z dołu śmierci w Ponarach. Pierwszą jej reakcją było to, żeby tą dziewczynę położyć na piecu i przykryć własnymi małymi córkami. Wtedy weszli litewscy policjanci, rzeczywiście nie zdjęli tych dziewczynek z pieca, także i ta ukrywająca się i dzieci ocalały. Ale to dla mnie był taki moment, który bardzo wyraźnie pokazuje, o jakich my decyzjach mówimy w czasie wojny. A druga jest taka historia, którą ja bardzo przeżyłam, dlatego że miałam okazję spotkać się, jak gdyby miałam takie wrażenie, że te rozmowy, które toczyłam i z rodziną ocaloną, i z rodziną ocalających, udzielających pomocy, ja miałam na to po prostu najwięcej czasu. To była rodzina Kruminisów Łozowskich, rodzina z Jaszun, która w czasie wojny ocaliła 3-letnią dziewczynkę. Ja miałam okazję się spotkać nie tylko z tą dziewczynką, ale też z jej córkami, z wnuczkami, z wnukiem udzielających pomocy panem Markiem Kruminisem Łozowskim. I to rzeczywiście taka historia, która dzięki temu, że ja widziałam, jak ona dalej żyje w następnych pokoleniach, też jest mi jakoś szczególnie bliska.
Również pracujesz jako dziennikarz w Kurierze Wileńskim. Jakie macie plany na najbliższe wydanie w chwili obecnej? Są jakieś plany?
Oczywiście najbliższe wydanie to nie może się odbyć, po prostu nie mogłoby być inne niż poświęcone w dużej mierze wyborom, które właśnie wyborom prezydenckim, które pierwsza tura się zakończyła. No i w tym najbliższym wydaniu sobotnim mamy taką bardzo wnikliwą analizę wyników wyborczych, szczególnie uwzględniając wyniki kandydata akcji wyborczej Polaków na Litwie Związków Chrześcijańskich Rodzin, doktora Pawła Sobika, który rzeczywiście tą tematyką zajmuje się od bardzo dawna i można powiedzieć, że jest tutaj takim
specjalistą,
tak, który patrzy spokojnie, ale jednocześnie bardzo wnikliwie. Także tutaj na pewno ten tekst polecam. Poza tym mamy też tekst poświęcony mniejszościom narodowym na Litwie, ich prawom, ale też uwzględniają pod kątem patrzenia, jak to wygląda w prawie litewskim, jak to wygląda kwestia nazewnictwa, no bo takie wydawałoby się niewinne zamienienie sformułowania mniejszości narodowe na wspólnoty narodowe rzeczywiście w praktyce okazuje się, że ma ogromne znaczenie. Oprócz tego mamy jeszcze taki, no to jest akurat mój tekst, rozmowa z Barbarą Stankiewicz, uczestniczką ekspedycji narodowej. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Ona mówi po pierwsze o ekspedycji narodowej, takiej wyprawie, która jest, to jest program telewizyjny, który przygotowuje się w czasie wakacji, potem przez cały rok on rzeczywiście na Litwie jest bardzo popularny. Oprócz o wyprawie mówimy o tożsamości Polaków na Litwie, o tym, co Polacy na Wileńszczyźnie mogą dać Litwie i w jaki sposób mogą to swoje dziedzictwo wykorzystać.
Dziękuję ślicznie za przedstawienie tych wszystkich ważnych spraw, które w chwili obecnej nas tutaj w Wilnie, na Wileńszczyźnie otaczają. Dziękuję za udział w rozmowie i przyjście do naszego studia.
Dziękuję bardzo.
A naszym gościem była Ilona Lewandowska, dziennikarka Kuriera Wileńskiego.
A teraz zapraszamy Państwa na chwilę muzycznego wytchnienia. Alicja Majewska, Odkryjemy miłość nieznaną. Mówi Wilno. Drodzy Państwo, w tym tygodniu na temat na topie to Eurowizja. Właśnie dzisiaj, w dzisiejszym półfinale zobaczymy reprezentanta Litwy, a u nas w Wilnie, że tak powiem, taka malutka Eurowizja. Właśnie w środę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się 20. Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie. Z nami w studio jest pan Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna, który właśnie organizuje ten festiwal. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ten festiwal przyciąga bardzo dużo młodych wokalistów. Właśnie, czy dużo jest chętnych do wzięcia w nim udziału?
Sprawa w tym, że mi się zdaje, młodzież, a przeważnie dzieci w wieku młodszym, lubią śpiewać. I to jest pozytywnym zjawiskiem w życiu młodzieży. A więc mając jeszcze do tego dobrych nauczycieli muzyki, można to wszystko wykorzystać w pracy pozalekcyjnej i w pracy wychowawczej. I rzeczywiście przed 20 laty rozpoczęliśmy ten koncert, ten festiwal i właśnie w ten czas zauważyliśmy, że to jest wielka możliwość pracy wychowawczej i popularyzacji polskiej piosenki, a także i nauczania prawidłowej mowy polskiej, także zapoznanie z muzyką polską, tak. I jedną z głównych zasad tego festiwalu naszego to piosenki nie tak jak w Eurowizji w językach obcych, a tu jest tylko w języku polskim i piosenki autorów polskich i muzyka tak polska. A więc chętnych rzeczywiście jest dużo i to się rozpoczęło, jak mówiłem, przed 20 laty i w ten czas nauczyciele jeszcze, biorąc udział w festiwalu, sami się doskonalili, sami starali się uczestniczyć w różnych kursach doskonalujących, tak, i w rzeczywistości mi się zdaje, że to jest dobrym dla szkoły, dobrym dla młodzieży, ponieważ przez pieśń, przez muzykę jest widocznie najkrótsza droga do serc młodzieży. I nie tylko młodzieży, do serc ludzkich, a za tym idzie i do duszy, i do rozumu. A więc myślę, że festiwal, który rozpoczęliśmy, jest rzeczywiście dobrym i dlatego widocznie cieszy się popularnością. My mamy problem w zakwalifikowaniu wszystkich chętnych, a więc prowadziliśmy przed tym także i półfinały tak zwane. No ale teraz staramy się, a ci, którzy chcą, staramy się, żeby wszyscy brali udział już w finale, ponieważ tu na scenie nie zawsze może ci najmłodsi od lat tam 10-12, nie zawsze może są doskonali w wykonaniu, ale trzeba podtrzymać chęć, żeby otrzymać to, co oni chcą robić i w przyszłości rzeczywiście doskonalamy się i rzeczywiście z tego festiwalu wyrastają nawet na sceny zawodowe.
Właśnie, żeby było jasne, mówimy o 65 uczestnikach, którzy wczoraj właśnie wystąpili na scenie festiwalu. Jak pan ocenia poziom tych wokalistów?
Nie jestem faktycznie specjalistą, ale cieszy pierwsze to, jak pani powiedziała, że 65 uczestników i cieszy to, że geografia festiwalu się rozrosła i wczoraj widzimy, że jedne z pierwszych miejsc w grupie starszych zajęła właśnie uczennica ze szkoły Śniedeckiego w Wyszyszkach, a więc, że biorą udział w szkoły z każdego rejonu, nie tylko miasta Wilno, jak się było na początku, ale rejon Solecznicki, rejon Trocki, rejon Wileński, Święcianski, więc rzeczywiście geografia się rozrosła. I mówiąc o poziomie, na pewno od tych pierwszych przed 20 lat i dziś rzeczywiście jest różnica duża. Po pierwsze, że wyszliśmy na większą scenę. Festiwal, jak mówiłem, rozpoczął się przed 20 lat. On się rozpoczął z inicjatywy nauczyciela muzyki Wadzimierza Saszenko, który pracował w szkole, który pracuje nadal w szkole w Rudziszkach, w szkole, można powiedzieć, w otoczeniu litewskim, ponieważ tam szkoła litewska, tylko pion jest od 1 po 12 klasy polski. A więc rozpoczął się tam festiwal i dojeżdżano i faktycznie warunki same auli, sceny, akustyki, nagłośnienia były inne. Dzisiaj, gdy już od 10 lat festiwal odbywa się w Domu Kultury Polskiej, a więc warunki jest rzeczywiście, mi się daje, że jak na Dom Kultury Polskiej jest dobre. I to odbiór jest o ile lepszy, nagłośnienie o ile lepsze. No i poziom rzeczywiście mnie się daje, że wyrósł. Mnie się daje, że wyrósł, ponieważ niektórzy, mówię, z uczestników wyszli już na scenę zawodową, a nawet na sceny światowe.
Korzystając z tego, że mamy pana w studiu, chciałam również troszeczkę się dowiedzieć o rankingach, które zostały ogłoszone ostatnio. Jak wygląda sytuacja według pana, jeżeli chodzi o poziom i o rankingi szkół polskich w tym kontekście litewskim całym?
Rankingi mają to do siebie, że wiele zależy od kryteriów, jakie są kryteria. I my jeszcze chętnie przed tym, gdy gazeta Rating zaczęła publikować gdzieś przed 10 lat, a my prowadzimy szkoły polskich rankingi już od lat 20. Sprawy rankingowe wchodzą, w kryteria rankingowe wchodzą pytania, które dotyczą egzaminów państwowych, w zasadzie egzaminów państwowych, ale są włączone także pytania i szersze wstąpienia na wyższe uczelnie, w Litwie, na wyższe uczelnie poza granicami Litwy. No i szkoły polskie w rankingach w tym roku wypadły nie najlepiej. To znaczy gorzej, czym w latach poprzednich. Jeżeli 2-3-4 lata temu w pierwszej setce było 5-6 szkół polskich, to w tym roku tylko okazały się dwie, tak. Natomiast wiele szkół jest na pozycjach dalszych, czym połowa już nawet szkół na Litwie. Czym tu jest sprawa? Sprawa jest nie w ogólnym poziomie nauczania w szkołach polskich, nie w ogólnych ocenach na egzaminach państwowych, które otrzymują nasze maturzyści szkół polskich. Zadecydował jeden z wskaźników, który faktycznie nam boli już od lat 5, a więc zadecydował język litewski. Język litewski dlaczego? Ponieważ egzamin języka litewskiego jest decydującym na wstępowanie na wyższe uczelnie. I to nie tylko na wyższe uczelnie, a na miejsce finansowane przez państwo. I właśnie w tym rankingu, w tym roku, wskaźnik ten włączony w ogólny rating i to pociągnął szkoły polskie. Bo jeżeli my wnikniemy głębiej, to będziemy wiedzieć, że te szkoły, które nie uzyskały miejsc finansowanych przez państwo, to się okazały już aż w trzeciej, czwartej setce. Te szkoły, które otrzymały tam jednego, dwóch maturzystów, się okazały między, bo na Litwie mamy 350 tak gimnazjów, się okazały tam od ponad, już na miejscach dalszych od 200 do trzech. A ci, którzy przedostały się na miejsce płatne, a więc język litewski złożyły na 80-90 punktów, tak, a więc rzeczywiście oni zajęły wyższe miejsce. No i o miejscach myśleć na razie, ażeby szkoły polskie przebywnęły przez język litewski, jest bardzo trudno, ponieważ egzamin języka litewskiego wskazuje tak, że jeżeli do ujednolicenia egzaminu, to jeżeli w 2011-2012 latach nie zdawało 6% języka litewskiego, to w 2018 roku 23%, a więc nie złożyło języka litewskiego 4 razy więcej. A więc to na pewno zadecydowało na wstąpieniu na miejsce płatne, a swoją kolej, miejsce płatne już miały wpływ na zajmowane miejsce ogólne w tych rankingach. No a w rzeczywistości to na pewno nie możemy chwalić, że szkoły polskie są najlepsze. Szkoły polskie w zasadzie mają wyniki nauczania innych przedmiotów na poziomie ogólnorepublikańskiej. Natomiast co się tyczy spraw wychowawczych, to szkoły polskie na pewno tu w tym przodują. I tu wielkie znaczenie właśnie te szkółki, które zachowały się na wsi przeważnie, które zachowały się nie duże szkółki, ale oni prowadzą wielką pracę wychowawczą. A wiemy, że szkoła ma na celu, chociaż dzisiaj to twierdzi się, że szkoła ma tylko nauczać, tylko wiedza z poszczególnych przedmiotów jest ważna, natomiast ja twierdzę, że szkoła powinna nie tylko nauczać, a szkoła powinna wychowywać. I praca wychowawcza w szkołach polskich jest postawiona na wysokim poziomie. Praca wychowawcza patriotyczna, praca na zachowanie tożsamości. No i w sumie biorąc, człowiek nawet posiadający wielką wiedzę, ale źle wychowany może być często niebezpieczny dla społeczeństwa i faktycznie nawet dla siebie nie znajduje miejsca w otoczeniu.
Tutaj chciałam również poruszyć dosyć trudny temat, bo lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin powiedział kiedyś, że w dziedzinie rozwoju polskiej społeczności partia kieruje się strategią nakreśloną 30 lat temu podczas pierwszego zjazdu Związku Polaków na Litwie i przynosi to dobre skutki. Natomiast jaką strategią kieruje się polska oświata na Litwie? Czy ma jakąś strategię? Czy w ostatnim ociepleniu relacji polsko-litewskich jednak możemy mówić o tym, że polskie placówki oświatowe muszą być odpolitycznione?
Ciekawe jest pytanie. Odpolitycznione. Faktycznie żaden człowiek żyjący w społeczeństwie, człowiek rozwinięty, człowiek, który obcuje, on nie może być odpolityczniony. Ja rozumiem pytanie pani dotyczy odpolitycznienia w sprawie partyjnej, a więc szkoły na pewno odpolitycznione w sprawie partyjnej. Natomiast pozycja szkoły, pozycja nauczycieli, a więc powinno mi się zdaje być zawsze taka, jaka jest potrzeba społeczności, jak to, jak dyktuje czas dzisiejszy, tak. A więc w tym kierunku to praca wychowawcza właśnie związuje się, łączy się z tym samym pytaniem odpolitycznienia. Szkoły odpolitycznione, w szkołach nie ma organizacji partyjnych, tak. школах są kowa z młodzieży szkolnej, także w niektórych szkołach, nie we wszystkich, są także i kowa Związku Polaków na Litwie, tak. A więc to, no, no nie mówiąc dalej, różne organizacje zawodowe, harcerskie, tak, zespoły i tak dalej, i tym podobnie. A więc w tym kierunku mi się zdaje, że tu na Litwie i w szkołach litewskich, w szkołach polskich jest, bym powiedział, wszystko na dobrej drodze, tak. To jest praca wychowawców prowadzi się w tym kierunku, jaka jest tendencja europejska. I szkoły polskie plus do tego, do ogólnej polityki, szkoły polskie jest ostoją zachowania tożsamości, a więc strategie, jeszcze mówiąc o strategii szkół polskich, a więc tutaj można powiedzieć jako główna zasada, to jeszcze przyjęliśmy na konferencji w 1995 roku, że szkoły polskie nauczają wszystkie przedmioty w języku ojczystym ze wzmocnionym nauczaniem języka litewskiego. To jest jakby wytyczna i główna cel szkół polskich. Nauczanie w języku ojczystym ma wielkie znaczenie jeszcze w tym, ponieważ zachowuje się kadry pedagogiczne w języku ojczystym. A kadry pedagogiczne w języku ojczystym ma możliwość prowadzenia wielkiej pracy wychowawczej, wychowawczo-patriotycznej, wychowawczo-obywatelskiej. I tu mi się zdaje, że szkoły polskie w tym kierunku rzeczywiście zdziałały bardzo wiele i nadal działają. Zapewniają nauczanie z podręczników w języku ojczystym także, choć mamy trudności, ale to już inny temat rozmowy, tak. Ale rzeczywiście i podręczniki w języku polskim, i nauczanie języka polskiego, i nauczanie wszystkich przedmiotów przyczynia się do zachowania ogólnej tożsamości tutaj na Litwie.
Dziękujemy panu serdecznie za wypowiedź. Naszym gościem był pan Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, Macierz Szkolna. Drodzy państwo, w studio gościmy jeszcze jednego gościa, a jest to pani Lilia Kiejzik, reżyser Polskiego Teatru Studio. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
To placówka bardzo prężnie działająca w Wilnie. Wasza działalność ma daleko odbiegającą historię. Od kiedy działa ten teatr?
Od kiedy działa? Czyli w 20 roku, to już bardzo szybko, będzie równo 60 lat. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale zmieniają się ludzie, ale są ci sami, którzy zostali od początku założenia. Mamy do dziś dnia. Ja jestem co prawda niezupełnie założycielką, ale przyszłam do tego teatru mając 15 lat. No, tak kiedyś mi pani jedna powiedziała, ty musisz tam pójść, zobaczyć. No, poszłam, zobaczyłam i tak zostałam.
Praktycznie nieustannie słychać o jakichś waszych nowych spektaklach, premierach, czy też jakichś inicjatywach. Przez to trzeba rozumieć, że wileńska publiczność potrzebuje teatru i spektakli w języku polskim?
Myślę, że tak, ponieważ przy założeniu teatru, kiedy założyła pani Janina Strużanowska, teatr miał zupełnie inne cele, zadania. Wtedy akurat potrzebowało się po prostu ze sceny polskiego słowa. No i tym się robiło, że nie mieliśmy swoich reżyserów, więc pani Strużanowska za kogoś prosiła, to była pani Kimontajte, to był Sipajtis. Natomiast z latami po prostu, kiedy przyszłam już pracować do teatru, więc miałam ukończyć studia, ponieważ trzeba było, bo nie było reżyserów. Więc zaczęliśmy już brać bardziej solidne, poważne sztuki. I coraz to się zmienia potrzeba, konieczność tego teatru. Jako że Teatr Polski ma dosyć dobre powodzenie w Europie, jak również Teatr Litewski, więc konkurentów mamy bardzo solidnych. No i już stworzyliśmy taką grupę, którą mamy zawodową i ta druga grupa, która jeszcze próbuje, a może będą zawodowcami, a może pójdą na studia, czyli to są studenci, którzy wypróbowują swoje siły i wiele jest takich, którzy wypróbowują, później idą na wyższe studia, no i zostają nam aktorami, jak na przykład Agnieszka Rawdo, zresztą Edward Kiedzie, który został nam w teatrze, ukończył studia. Tak samo Jola Gryniewicz, Czesław Sokolowski, no wiele innych. Mamy taką grupę, która pracuje i potrzebny jest po prostu teatr normalnie pracujący w Wilnie, bo ze względu na to patrząc, że przychodzą ludzie jednak, robimy to na przykład raz na miesiąc, tak, wypróbujemy przedstawienie wydawać, jeżeli, bo jeżeli marzec był, wydaliśmy 7 tylko przedstawień bajki dla dzieci w marcu, czyli dzieci potrzebują tych bajek i przychodzą też z rodzicami na przedstawienie. Tak samo widz jest taki, który przychodzi ciągle, to ci starsi, to starsi nauczyciele i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, że pracujemy po to, żeby jednak przyciągnąć młodzież, która ta ma 18, 17, 16 lat, która by zainteresowała się. I muszę powiedzieć, że na sali zawsze jej mam wystarczająco, a to dzięki akurat tym nauczycielom, którzy pracują na tym, którzy mówią, opowiadają, po co mają pójść do teatru, co mają oglądać i co z tego trzeba zobaczyć, no i w końcu omawianie i tak dalej. I później akurat już nauczyciel nie mówi, że ma przyjść to dziecko, czy nie ma przyjść, on sam przyjdzie.
A właśnie na co wileńska publiczność przychodzi najchętniej?
Czyli chcę powiedzieć, że ja akurat wiele wystawiłam sztuk Mrożka, bardzo to lubię. Wystawiane były Różewicz, Witkacy i na wszystko to ludzie przychodzą. Ale jak zobaczyłam teraz akurat na Poholance, graliśmy Wileńską ulicę, to było zupełnie inne przedstawienie, bo muzyczne. Więc też chętnie przychodzą odpocząć, trochę sentymentu, trochę romantyzmu potrzebuje się, bo nie wszystko może być tylko głęboko myślące i tak dalej, takie psychologiczne, więc na różne rzeczy przychodzą. A jak już mówiłam i żartuję sobie, że teraz akurat jest modna bajka, bo ludzie chyba chcą odpocząć i pobyć na tym kopciuszku bądź innej bajce.
Uciec gdzieś w taki nierealny świat, nie? Wspomniała pani właśnie teatr na Poholance. Odbywają się teraz polskie poniedziałki w Teatrze na Poholance. Już kilka słów o tym.
Tak, dzięki akurat Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji Pomocy na Wschodzie, nasze marzenie jakby się ziszczają. Więc dawno, dawno temu, to przed 30 laty, kiedyś na pierwszym chyba zjeździe Związku Polaków Litwy wypowiedziałam się, że warto by było organizować przy konserwatorium grupę teatralną, która była jednak otworzona. Tylko że nie umieliśmy tego utrzymać i to się rozpadło. Ja marzyłam grać więcej właśnie na tej Poholance, ponieważ to jest historia nasza teatru. Organizowaliśmy specjalnie festiwale, aby móc trafić przynajmniej raz do roku na tą scenę. A poza tym, że myśmy grali na jakieś uroczystości większe, na jubileusze, mogliśmy sobie pozwolić, więc każdy teatr z Polski miał strasznie wielką chęć przynajmniej tą godzinę odegrać na scenie właśnie Poholanki. No, ale to tak było tylko okresowo, to znaczy nie tak często, bo to są pieniądze, no to kosztuje w końcu. No i te marzenia nareszcie po tych 30 latach ziściły się dzięki Polsce, bo no robiliśmy to, co mogliśmy, dużo robiliśmy, starało się, żeby jednak utrzymać historię teatru i mamy te możliwości. Więc zaczęliśmy w zeszłym roku na małej scenie w teatrze kilka przedstawień jak Lalki Ciche mojej siostry, Zapiski oficera Armii Czerwonej. Natomiast w tym roku już akurat zaczęliśmy poniedziałek. Bardzo się cieszę akurat z tego, bo miałam pełną salę widowni i widownia była bardzo różnorodna, od młodego pokolenia do najstarszego, którzy wszyscy się cieszyli. No i 20 też mamy już nowy poniedziałek, czyli zaprosimy na sztukę Mrożka pieszo. Więc mamy takie możliwości i nie chciałoby się to zatracić, tak powiedzmy. Mamy zamiary od września, poza tym, że nie tylko my będziemy grać na tej scenie, ale zaprosimy również polskie teatry, które będą mogły też wystąpić, aby nasza publiczność miała różnorodność, bo na pewno my jesteśmy tym teatrem, że pracujemy codziennie, ale niestety ludzie pracują, jeszcze inne mają pracę i na tyle wyciągnąć każdy poniedziałek nie potrafimy, więc myślę, że polskie teatry nas na pewno wesprzą, bo zechcą przyjechać do nas na to pochylankę, więc takie mamy zamiary akurat tworzenia tych właśnie poniedziałków tak zwanych. No, w przyszłości marzymy też o tak normalnym teatrze. Gdzie on będzie, nie wiemy. Gdzie nam ktoś pomoże i wesprze. Może nowy zbudują.
Dokładnie dzisiaj jeszcze właśnie ma odbyć się wycieczka Śladami Teatralnego Wilna. To też projekt Polskiego Teatru Studio.
Czyli akurat kiedy zaczynaliśmy te festiwale, więc tak sobie robiliśmy też wycieczkę dla gości, którzy przyjeżdżali. W zeszłym roku postanowiliśmy zrobić akurat specjalnie wycieczkę dla wszystkich i naszych kochanych Wilniuków i poza Wilnem, kto zechce, Śladami Teatru Polskiego w Wilnie. Mamy też panią, to znaczy Mirosławę Naganowicz, która jest przewodnikiem i przygotowała sobie tą wycieczkę. Ona była udana, potrzebna, zauważyliśmy, bo zebrało się wiele ludzi. No i teraz w projekcie mamy akurat wypróbować, bo proszą tego, proszą przede wszystkim szkolne teatry, które są zainteresowane właśnie w historii teatru. No a my oczywiście Śladami Teatru Polskiego w Wilnie na razie to robimy. Co będziemy robić dalej? Spróbujemy na razie to, bo mamy dużo chętnych i to jest właśnie, wchodzi do naszego projektu.
Często też wyjeżdżacie poza granicę Wilna, Litwy. Czy w najbliższym czasie publiczność w Polsce będzie miała okazję gdzieś zobaczyć państwa spektakle?
No, niedawno wróciliśmy z Warszawy, a przed tygodniem już z Ukrainy. Mieliśmy 5 dni, no a teraz szykujemy się do Przemyśla i myślimy, że też będzie, zatrzymamy się trochę w Warszawie i na pewno będzie to przedstawienie Ziuk w Przemyślu i w Warszawie. No a później, czy ja wiem, a jeszcze mamy Słowację chyba, bo ja osobiście lubię najbardziej jechać do Polski. Ale mamy jeszcze Wiedeń, bo Wiedeń też oczekuje nas, to będzie po naszym festiwalu w październiku, więc wojaży nam wystarczająco, no a teraz mamy takie wrażenie dobre z Ukrainy, bo na ile była ciężka droga, podróż, na tyle było miłe nasze takie spotkanie akurat na Ukrainie. I tu akurat chciałam powiedzieć, że graliśmy bajkę Kopciuszka i oglądali nie tylko dzieci, a dorośli, sam konsul i ambasador z Kijowa, więc Kopciuszek ma bardzo wielkie powodzenie, bardzo to wesoło i zadowolona jestem z tego, bo akurat młodzież się cieszy z tego powodu, no ale mamy te różne inne przedstawienia, które wystawiane były w roku niepodległościowym i dalej planujemy jeszcze nowe, inne, więc myślę, że rok będzie zapełniony i poniedziałkami, i wyjazdami naszymi na po prostu i do Polski, i jeszcze mamy Niemcy, Wiedeń właśnie jedziemy, no, na Ukrainę, jeszcze może zawrócimy do Lwowa.
To życzymy Państwu właśnie tego, żeby to powodzenie nie ustawało i pełnych sal po prostu. Dziękuję Pani za rozmowę.
Chciałam zaprosić właśnie na 20 maja o godzinie 18:30 na Powolankę, na przedstawienie pierwsze.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była Lilia Kielizik, reżyser Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Drodzy Państwo, Studio Wilno żegna się z Państwem, a była z Państwem
Agata Antoniewicz,
Ewa Szturo i oczywiście zrealizował program jak zwykle Damian Finer. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.